już mówiłyśmy o tym, jak opiekun zwierzęcia może przyczynić się do powstawania różnego rodzaju problemów, niekorzystnych zachowań, ale czy coś jeszcze może zrobić?
Samo nieuszanowanie granic kota. Możemy sobie pomyśleć, że kot, no to przecież jest nasz przyjaciel i po co ja mam kota, skoro on nie chce się dawać dotykać, nie chce być brany na ręce, na kolana. Przecież on miał być taki nakolankowy. To też jest kolejna rzecz, którą opiekunowie zgłaszają, albo takie rzeczy obserwuję też w internecie, na przykład przy procesach adopcyjnych, że ktoś chce kota, ale żeby był taki miziasty, nakolankowy. No, niestety to jest jednak żywe stworzenie. Niestety. Ono ma swoją autonomię i powinno mieć możliwość zdystansowania się od nas, jeżeli tego chce. To nie jest nasz niewolnik, to nie jest nasz pluszak i jeżeli na przykład czuje potrzebę, żeby być obok nas, ale niekoniecznie siedzieć nam na kolanach, to powinniśmy to uszanować. I tak samo jak my nie chcemy kota na kolanach, to go zdejmujemy, prawda? A nie siedzimy nie wiadomo ile i czekamy, aż on łaskawie z nas zejdzie. No to już akurat jest też często w memach poruszane, że nie mogę, bo kot na mnie leży. Ale no jednak ta autonomia jest i to, co my chcemy, żeby było wobec nas stosowane, to powinniśmy też dawać taką możliwość kotom do wyboru.
Ma swoje granice, prawda? I też ma swój charakter. Jeden może chcieć, a drugi niekoniecznie. Dokładnie. Sobie tego życzę.
Dokładnie. Mój kot nauczył się po 7 latach, że kolana są jednak fajne, ale robił to bardzo nieśmiale, dotykał mnie łapką, patrzył się ostrożnie, czy on na pewno może mi wejść na kolana. I wtedy ja go brałam i on był zadowolony. Ale no, nie każdy kot lubi tego typu kontakt. Też to, czego ludzie nie wiedzą, to jest to, że kot przebywając tylko i wyłącznie z nami w pomieszczeniu, on już z nami spędza czas wspólnie. Nawet sobie śpiąc, totalnie nas ignorując i nam się wydaje, że przyszedłbyś tu na kanapę, położyłbyś się bliżej, przytulił, a on nie chce. No on po prostu, jemu to wystarcza.
Już ma zaspokojoną tą potrzebę.
Tak. Więc samo to, że my gdzieś kota próbujemy przymusić do pewnych rzeczy. Są pewne granice, które możemy naruszać, ale tylko i wyłącznie w wyższej potrzebie. I to też, jeżeli to robimy tylko w tej wyższej potrzebie, to kot potrafi mieć do nas większe zaufanie, pozwolić nam na więcej.
Czyli jeżeli coś dolega kotu?
Tak, tak. Jeżeli musimy go wziąć, przytrzymać, bo na przykład chcemy zajrzeć w paszczę, w ucho, albo obejrzeć łapkę, bo na przykład kuleje, czy wziąć sierść, tak odwinąć pod włos, co też koty tego nie lubią, to jednak jeżeli nie robimy tego nagminnie, nie naruszamy tych granic kota po prostu z naszego widzimisię, to kot jest w stanie to znieść. I no niestety musimy mieć tę możliwość, żeby kot nam się dał obejrzeć. Niektóre robią to bardziej polubowne, inne mniej, ale no samo to zaufanie pomiędzy opiekunem a kotem sprawia, że kot potrafi się do nas zwrócić właśnie w sytuacji, kiedy nie wie, jak dany problem rozwiązać, albo kiedy coś mu rzeczywiście dolega.
Jak tego nauczyć?
No przede wszystkim właśnie tak jak mówiłam.
Relacją?
Tak, relacja, zaufanie. To, że jeżeli kot daje jakiś komunikat werbalny lub niewerbalny i my zwracamy na to uwagę, na przykład to nie jest gadatliwy kot, ale kiedy miałknie, to idziemy i sprawdzamy, co się dzieje. Nawiązujemy z nim kontakt. My też często mówimy, więc koty nauczyły się do nas odmiałkiwać. Poszczególne miauczenie może znaczyć zupełnie co innego i opiekun potrafi się takiego języka tego kota nauczyć. Więc,
jeżeli jest uważny.
Tak, jeżeli zwraca uwagę i kot, dając komunikat, który rzadko w ogóle słyszymy albo prawie wcale, przychodzimy, sprawdzamy, co się dzieje i kot się uczy w pewien sposób, że okej, zrobię tak, to opiekun do mnie przyjdzie. One potem to mogą wykorzystywać oczywiście, żeby na przykład
dostać smaczkę
jakiegoś. Tak, albo samą uwagę, samo to, że opiekun wstanie albo coś powie, to już jest dla nich super, że okej, dobra, zainteresował się mną. Ale samo to właśnie zwracanie uwagi na potrzeby kota, na jego granice, spędzanie wspólne czasu, na przykład poprzez zabawę, poprzez uczenie różnych sztuczek, zabawy ze smaczkami, tego typu rzeczy, to naprawdę potrafi te relacje tak zacieśnić, że kot może ufać tylko i wyłącznie nam i pozwolić na tego typu rzeczy.
Jeżeli jeszcze mówimy właśnie o tych rzeczach niekorzystnych z punktu widzenia opiekuna, a które się zdarzają i które być może są zgłaszane jako problem behawioralny, to czy na przykład, takie drapanie kanapy, niszczenie mebli, prawda? Tak, jeżeli się pomyśli o kocie, no to kot drapie, to jest naturalne jakby zachowanie. Musi ten teren w jakiś sposób oznaczać, prawda? Czy to wynika z jakiejś niezaspokojonej też potrzeby, czy to też jest jakby naturalnym zachowaniem, że to nie jest problem behawioralny?
To jest też naturalna potrzeba, bo drapanie pazurami to jest nie tylko jakby samo zostawianie oznaczeń widocznych, takich tych śladów pazurów, ale też to, czego my nie czujemy, czyli indywidualny koci zapach, takie powiedziałabym feromony, które on zostawia drapiąc, pokazując, że on tutaj był. Ja się często śmiałam, że to są takie kocie wiadomości, kocie plotki, że jeżeli mamy na przykład kota, który wychodzi na zewnątrz, czy to na smyczy, czy też bez kontroli, albo nawet w samym w sumie miejscu zamieszkania, jeżeli mamy większe stado, to kot zostawia właśnie te swoje markery zapachowe i inny kot potrafi podejść, powąchać później to miejsce z takim otwartym lekko pysiem, to jest odruch Flechmana, i on wtedy czuje w pewien sposób, kto tutaj był i kiedy, ale to też nie tylko jest samo drapanie, to samo to zostawianie tych zapachów, to jest też, powiedziałabym, rozciąganie się u kota. Kot potrafi w pewien sposób na tym drapaku się wyciągnąć na swoją pełną długość i dzięki temu, tak jak my wstajemy, przeciągamy się rano, to on potrafi te swoje mięśnie tak wyciągnąć, zrelaksować się. Ale to też jest właśnie sama pielęgnacja pazurów. Koty mają dosyć specyficzne pazury, które się złuszczają po bokach i żeby jakby ostrzyć te pazury, żeby też te łuski dobrze się odrywały, nie zostawały, to poprzez drapanie kot ostrzy sobie w pewien sposób te pazury i to też mu pomaga, ale jeszcze jest jedna rzecz, to jest upuszczanie emocji na drapaku. Kot potrafi na przykład przed jedzeniem podejść do drapaka i zacząć intensywnie drapać. To jest takie naprawdę intensywne, bo na przykład się cieszy, że my się obudziliśmy, idziemy mu dać śniadanie. To jest taka radość, że on musi się to gdzieś to rozładować. I to jest też udostępnianie kotu takiej możliwości. Jeżeli on ma drapaki, jeżeli mu pokażemy, gdzie może sobie te swoje potrzeby realizować, on się będzie jakby w to kierował. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, że jeden drapak to za mało, to on raczej nie będzie się wtedy czepiał mebli i innych tego typu rzeczy, no chyba, że pozwolimy mu na to i nauczymy go inaczej. Ale te emocje to nie tylko też jest taka intensywna radość, ale też na przykład frustracja, złość. Też koty potrafią na przykład po jakimś konflikcie, czy to z nami, czy też z innym zwierzakiem, podejść ten drapak tak intensywnie, drapać się, tak patrzeć złowieszczo na obiekt swojego zainteresowania. No i to też jest, powiedziałabym, w pewien sposób nie dość, że go to relaksuje, bo sobie też te mięśnie rozciąga, ale też dodatkowo upuszcza tę złość, zostawia ten marker zapachowy, wszystko w jednym w zasadzie.
Spotkałam się z takimi sytuacjami, kiedy kot miał takie jakby obsesyjno-kompulsywne zachowania, czyli na przykład, ssanie ogona nadmierne albo różnych przedmiotów. Też spotkałam się z opinią, że ten kot na pewno został za wcześnie od mamy odebrany. I czy to jest prawda? Czy może tak być, że to jest przyczyna?
Może być to przyczyną. O tym za wczesnym odebraniu od mamy to ja pisałam w zasadzie całą magisterkę. No niestety utarło się coś takiego, że jeżeli kot już zaczyna i pies w sumie jeść stałe jedzenie, to już go można rozdawać dalej, że albo wydawać z hodowli do przyszłego domu, chociaż w hodowlach jest to obostrzenie jeszcze. Tutaj jeszcze mamy w miarę kontrolę nad tym, kiedy te koty są oddawane, jeżeli to jest odpowiednio zrzeszona hodowla, a nie pseudohodowla albo pseudostowarzyszenie. A niestety te koty takie, powiedziałabym, nasze domowe, potrafią być oddawane właśnie w tym czasie, a badania mówią, że to jest o wiele, wiele, wiele za wcześnie, bo to, że kot nauczył się jeść jedzenie stałe, to wcale nie znaczy, tak samo jak i u nas, jak my mamy dzieci, one przekładają się z mleka na jedzenie, powiedziałabym, stałe. I co? I nagle uznajemy, że są całkowicie samodzielne, dorosłe i mogą iść do przedszkola? No nie do końca.
Mhm. Jaki jest dobry wiek dla kota, żeby opuścił jakby rodzeństwo, mamę?
Mówi się teraz o 16 tygodniach, nawet więcej. Kiedyś się jeszcze mówiło, że 12 tygodni, jeszcze kiedyś, że 8, ale to tak naprawdę im więcej jest badań, tym bardziej widzimy, że co z tego, że kociak jakby fizycznie zdaje się być już samodzielny, co jednak nie zwracamy uwagi na tę psychikę kota, która się kształtuje pod wpływem matki, która się kształtuje pod wpływem też innych osobników swojego gatunku, rodzeństwa.
Uczy się jak być kotem, prawda?
Tak, tak. I przede wszystkim co? Uczy się też granic bólowych i takich granic innego stworzenia, bo jeżeli,
żeby nie drapać za mocno.
Tak, żeby nie drapać za mocno, żeby nie ugryźć za mocno, że w zabawie chwytam zębami, a nie ściskam paszczę mocno z całej siły. Kot, jeżeli nie zostanie tego nauczony wcześniej, jeżeli później nie będzie miał osobnika swojego gatunku, który pokaże mu, że no, to jest nie okej, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że on się tego w przyszłości nauczy. Bo jednak jak kociak jest zbyt nachalny, to matka go tam bardzo szybko do ziemi łapą przyłoży i powie, że no nie, za mocno.
Mhm.
I też sama matka, bawiąc się z kociętami, potrafi im pokazać, że zobacz, chwycę cię tak i tak jest w porządku, chwycę cię mocniej, ciebie to już boli.
Mhm.
I one wtedy też uczą się dawać te sygnały, że dobra, przestań, już dość. I że matka na to reaguje i one nagle, okej, dobra, to jeżeli dam komunikat, to uzyskuję takie działanie. I to jest bardzo, bardzo ważne.
Nawet jeżeli chcemy mieć później więcej kotów, prawda?
Tak,
no to żeby
tak
umiały komunikować się z innymi osobnikami tego samego gatunku.
Tak jest. Mhm. Same właśnie komunikaty wewnątrzgatunkowe, ale też samo sygnalizowanie potrzeb, sygnalizowanie emocji. Nie każdy kot jest w stanie bez opieki matki, czy też bez rodzeństwa, bez takiego towarzystwa innych osobników swojego gatunku, później to wszystko przełożyć na dorosłe życie. Bo jednak ta psychika się kształtuje do tego nawet 16 tygodnia. To jest taka edukacja społeczna, a później już kot psychicznie, mając te podwaliny, które nabył wtedy z matką, z rodzeństwem, z innymi osobnikami swojego gatunku, może rozwijać dalej. To jest taki, powiedziałabym, takie widełki, jeżeli chodzi o potencjał społeczny. Jeżeli on sobie naprawdę te widełki, będzie miał duży ten zakres możliwości, to później naprawdę świat i ludzie, on może tolerować naprawdę, naprawdę bardzo dużo różnych zmiennych w swoim otoczeniu i być świetnym kontaktowym kotem.
Czyli też zmniejszają się te predyspozycje do problemów behawioralnych, tak?
Tak jest.
Mhm. Mhm.